Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Rozmowa na co dzień. Rozmowa na co dzień.
13.30 na zegarze właśnie wybiła. W studiu goście pani Jolanta Zajdel. W momencie, kiedy pani Jola pojawia się w studiu, to już wiadomo, że mówić będziemy o świętej Hildegardzie. Dziś w towarzystwie pani doktor nauk medycznych Renaty Jurgiel, specjalisty chorób wewnętrznych. Dzień dobry, witam pani bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Czy taka pogoda jak dziś sprzyja temu, że oprócz tego, że nasze samopoczucie nie jest znakomite, to jednak dopadać nas mogą różnego rodzaju przeziębienia? Szybciej dopadać nas mogą różnego rodzaju przeziębienia?
No, na pewno mogą szybciej, szczególnie jeżeli się jeszcze nieodpowiednio ubierzemy i jesteśmy niewyspani, zmęczeni, przepaleni. No to wtedy to rzeczywiście jest łatwiej o wszelkie infekcje. I myślę, że to nie taki duży problem, żeby się przygotować do takiego sezonu, a w trakcie sezonu, żeby się chronić. Osoba, która jest zupełnie zdrowa, nie musi się obawiać takiej pogody.
Czy to oznacza, że na przykład, kiedy przychodzi taki sezon szarobury, kiedy te chusteczki higieniczne częściej pojawiają się w kieszeniach, to nasze niedoleczone choroby szybciej dadzą się nam we znaki? Wcześniej niedoleczone choroby?
Nie, ja myślę, że to są pewnie zupełnie nowe choroby, tylko to, że stare są niedoleczone, to psuje naszą odporność. W związku z tym ta odporność cierpi i w tym momencie rozumiem, że pani powiedziała o tej szarej pogodzie nie pod tym kątem, że jesteśmy meteoropatami i nie lubimy niskich ciśnień, tylko że jest szaruga, wieje, jest zimno, mokro. W związku z tym myślę, że to nie jest kwestia przebytych chorób, czy doleczonych, czy niedoleczonych, bo choroba każda powinna być doleczona. Po prostu trzeba o siebie zadbać.
To o tym dbaniu o siebie mówić będziemy, ale teraz jeszcze będziemy państwa zapraszać na sympozjum świętej Hildegardy z Bingen, ale na to sympozjum zaprosi państwa pani Jola.
Właśnie, kolejne nasze spotkanie, kolejne nasze sympozjum, właśnie tak jak pani doktor już we wstępie powiedziała, te zagrożenia mogą być i to sympozjum przygotowaliśmy właśnie o takiej tematyce, pokazać jak być zdrowym, jak zadbać o siebie wcześniej, zanim choroba się pojawi, czyli będzie tu temat, który właśnie pani doktor będzie poruszała na sympozjum o profilaktyce zdrowia, czyli o tych naszych niedoborach, o właśnie słabszej odporności i chcemy też na tym sympozjum państwu pokazać taką drogę, wskazówkę, jak o siebie dbać, zanim choroba się pojawi, żeby do tych chorób nie doprowadzać. To będzie jeden z tematów. Dzisiaj myślę, że pani doktor tu państwa zainteresuje bardziej jakby szczegółami swojego tematu, który będziemy już szerzej omawiać w trakcie spotkania, które odbędzie się 23 października na Broniewskiego, przy ulicy Broniewskiego 44. To jest sala konferencyjna w parafii pod wezwaniem zesłania Ducha Świętego. Ksiądz proboszcz nas serdecznie zapraszał, udostępnił nam salę. Także będziemy tam pochylać nad tematem szerokim, czyli jak przetrwać zimę. Właśnie to, czym dzisiaj wspomnieliśmy już na początku naszej rozmowy, że boimy się, jak tą zimę, jak ten sezon jesienno-zimowy przetrwać bez przeziębień, w pełnym zdrowiu. I to będzie też temat naszego sympozjum. Będziemy mówić o profilaktyce, jak już powiedziałam, ale też o takiej apteczce domowej, czyli co z medycyny świętej Hildegardy, z ziół, z diety, czy z zabiegu, które ona proponuje, możemy wykorzystać, jak wspomóc organizm, jak się zabezpieczyć, ale też jak wspomóc, jeżeli te infekcje już nam się pojawią, czyli ja też jestem zwolenniczką, żeby nie strzelać z armaty do muchy, tak, czyli żeby na każdą infekcję, nawet banalną, stosować antybiotyki, co jest czasami dosyć nadużywane współcześnie. Oczywiście czasami trzeba zastosować, nie chcę tutaj bynajmniej zachęcać do tego, żeby rezygnować również z tej formy leczenia, natomiast nie zawsze musimy do tego sięgać i chcemy też Państwu pokazać, jak domowymi takimi sposobami możemy się wspomagać już przy pojawiającej się infekcji. Chcemy też poruszyć temat taki, który u Hildegardy się przewija, a mianowicie o tej równowadze duszy i ciała, czyli że to, o czym się mówi, psychosomatyka, tak, też wspiera nasz proces zdrowienia, czyli ten nasz stan taki duchowy, psychiczny, pomaga nam utrzymywać zdrowie, ale też może nas, mówiąc kolokwialnie, ściągnąć troszkę w dół. I tutaj zaprosiliśmy psychoterapeutę, który będzie pokazywał te związki, które u Hildegardy są tak cenne właśnie, czyli wpływ ciała i ducha, czyli wzajemne uzupełnianie się na tą harmonię, na zdrowie. I będziemy też poruszać temat depresji. To, z czym wiele osób ma dzisiaj problem, jak można pracować nad tym i wspierać się, żeby unikać takich stanów przygnębienia, czy nawet chorób współcześnie. No i oczywiście taki, myślę, że często przez nas też poruszany temat to orkisz, czyli jak jeść. I tutaj na prośbę naszych słuchaczy i na prośbę uczestników kongresu ponawiamy temat o pieczeniu chleba orkiszowego. Ostatnio bardzo dużo osób nas o to pytało, prosiło, także znowu zaprosimy współpracującą z nami piekarnię Krzosek i pana Sławka, który pokaże nam, jak taki chleb na zakwasie przygotować, jak zakwas przygotować. Będziemy próbować różne specjały upieczone przez piekarnię. Także tak pokrótce będzie wyglądało nasze spotkanie 23 października, na które już serdecznie zapraszam.
Będziemy przypominać słuchaczom Radia Warszawa o tym spotkaniu, a ja tylko dodam, że mówi się, że te rzeczy zdrowe są nie do końca smaczne. Próbowałam specjałów z piekarni pana Sławka i muszę powiedzieć, że ten chleb orkiszowy jest naprawdę znakomity, drodzy państwo. Świeży chleb, do tego masło i naprawdę... No,
nic więcej.
Nic więcej nie potrzeba, tak. Pani doktor, dopytam o pewne sytuacje, które właśnie mają miejsce, kiedy taka pogoda się pojawia. Pojawia się depresja, pojawia się przeziębienie i my mówimy, że no tak, jesień się zaczęła, to normalne. No ale nie do końca jest to normalne, że to przeziębienie nam towarzyszy mniej więcej od października do marca. Że jesteśmy przeziębieni, że nieco gorzej się czujemy, że kiedy przychodzi koniec tygodnia, czwartek, piątek tego pracowitego tygodnia, to już zaczynamy się pokładać i weekend spędzamy w łóżku. To nie jest normalne i to nie powinno być no, takim naszym przyzwyczajeniem kilkumiesięcznym.
Zdecydowanie nie jest to normalne. Jeżeli pacjent 3-4 razy w roku ma infekcję taką zwykłą, przeziębieniową, to nie jest to normalne. Proszę sobie przypomnieć takie czasy, kiedy na filmach to czasami jeszcze widać, wiejskie dzieci zimą boso biegały przed domem i były zdrowe i nie miały kataru, nie miały przeziębienia. To, że jesteśmy w takim stanie, w jakim jesteśmy, na to się składa bardzo wiele rzeczy. Prowadzimy bardzo niezdrowy tryb życia, ostatnio coraz bardziej niezdrowy. Pracujemy ponad miarę, może nie wszyscy, ale dużo osób, szczególnie młodych osób, tam na tak zwanym dorobku, pracuje wiele godzin, w związku z tym nie mają czasu ani na odpoczynek, ani na relaks. Zjadają bardzo często byle co. Często jest to jedzenie super przetworzone z supermarketów, które no, tak naprawdę poza tym, że zapycha żołądek, to nie ma wiele wartości odżywczych. Więc jeżeli wcześniej pomyślimy o tym, ale to nie to, że przed sezonem zimowym, generalnie cały rok powinniśmy dbać o nasze zdrowie. W związku z tym pomyśleć o tym, czy da się jakoś zmienić styl życia, bo to jest najważniejsze. Ja nie lubię, jak pacjenci biorą leki. Lubię coś pomóc im zmienić w tym życiu, żeby oni inaczej żyli i w związku z tym mieli więcej siły, więcej zdrowia, więcej czasu na, dla siebie i dla rodziny. Czyli może troszeczkę więcej snu, może troszeczkę więcej ruchu. I w tym momencie, jeżeli jest troszeczkę więcej czasu, to żeby samemu przygotowywać posiłki, żeby to były dania nieprzetworzone, żeby tam one miały jak najwięcej wartości odżywczych. I w tej chwili, proszę Państwa, mówi się o zbilansowanej diecie. Tak naprawdę to nie rzadko, który lekarz wie, co to znaczy zbilansowana dieta. Ale zrobiliśmy takie testy, układane jadłospisy przez różnych dietetyków, takie najbardziej wartościowe, które no, nie są w stanie się spiąć, jeżeli chodzi o substancje odżywcze. W tej chwili jesteśmy w takich czasach, że musimy sięgnąć po suplementy diety. I to nie jest tak, że to jest, że suplement diety to jest panaceum na wszystko, bo w tej chwili, jak się otworzy radio, jeżdżę często słuchając radia, to w tej chwili już tabletki na przeczyszczenie zaczynają być suplementem diety. Suplement diety to jest coś, co powinno być w naszym normalnym pożywieniu, co się znajduje na naszych talerzach zwykle, a z jakich powodów tam się nie znalazło. Czy to jest kwestia tego, że źle było uprawiane, czy źle przetwarzane, czy my coś z tym źle zrobiliśmy, ale tego nie ma. I jak tego nie ma, no to trzeba się wspomóc. I to są takie, powiedziałabym, no, artykuły pierwszej potrzeby i pierwszej pomocy po to, żeby być zdrowym. Wszyscy mamy niedobory. Co zbada się jakieś społeczeństwo pod kątem, no chociażby tej naszej witaminy D nieszczęsnej, którą, gdzie przebadano się okazuje, że poza niemowlakami, które w pierwszym roku życia są suplementowane, wszyscy, którzy nie przyjmują, mają niedobory. Witaminy C ludzie nie produkują, zwierzęta produkują, ludzie nie produkują. I no, norma jest 60 mg i pani profesor od dietetyki, kiedy ją zapytałam o tą normę, powiedziała, no jak pani zje dwie sałatki dziennie, to pani będzie miała 60 mg witaminy C. Ja mówię, no tak, tylko że ja od kilku lat biorę po 2000 i to mi dopiero daje zdrowie. Więc suplementy, bez nich w tej chwili współczesny człowiek się nie obędzie, szczególnie jeżeli chce prowadzić taki tryb życia, jaki prowadzi i gdzie mamy dookoła tyle smogu elektromagnetycznego, zanieczyszczeń. To jest po prostu nie do przebrnięcia.
Pani doktor, ale na hasło dieta zazwyczaj większość pań kojarzy to słowo z
ograniczeniem przyjmowania pokarmów.
Tak, tak. Nie, że chcemy być szczupłe.
Nie, dieta z, nie wiem, z Greki chyba, to jest styl życia. W związku z tym to jest i jedzenie, i cała reszta. Ale my już przywykliśmy do tego, że często używamy to w stosunku do jedzenia, ale też nie dieta pod kątem ograniczenia, tylko dieta pod kątem zapotrzebowania i jedzenia tego, co my powinniśmy jeść. I tutaj jest rzeczywiście 80% Polek deklaruje, że przebywa na diecie okresowo albo stale. I to są diety takie, powiedziałabym, mocno niedoborowe, czyli pogłębiamy jeszcze niedobory, które mamy. Bo jeżeli jemy 100% i mamy ileś tam za mało, to jeżeli jemy 50%, to mamy dwa razy tego mniej, co powinniśmy dostarczyć. I w tym momencie już w ogóle nie ma żadnej diety bez suplementacji, co wykorzystują często osoby, które odchudzają i propagują tą suplementację oczywiście. Natomiast są jeszcze takie diety nazywane, prawda? Dieta śródziemnomorska,
to prawda.
Dieta wegetariańska, dieta wegańska. One są, to są diety super. Na diecie wegetariańskiej jest ponad połowa ludności świata, w związku z tym nie może to być dieta niedoborowa. Pod warunkiem, że się mieszka w takich warunkach, gdzie te rośliny, które żyją, dojrzewają na słońcu i mają to, co mieć powinny. Ja jestem na diecie wegetariańskiej 16 lat. Ale ja uczyłam się, wyjeżdżałam wręcz za granicę, żeby przestudiować to, jak się odżywiać wegetariańsko-zdrowo, bo prowadzę często osoby chore na diecie wegetariańskiej i ja umiem skomponować posiłek tak, żeby on był zdrowy, żeby miał wszystkie aminokwasy egzogenne potrzebne, ale też się wspomagam suplementacją. Bo nie mamy na rynku w tej chwili, no do niedawna był taki dobry okres czasu, kiedy było bardzo dużo warzyw z pól, prawda? Więc to one dojrzewają na słońcu, mają to, co mieć powinny. Jeżeli ktoś pójdzie na bazar i kupi te warzywa, oczywiście, że one będą czymś pryskane, ale lepiej mieć warzywo pryskane, przygotowane w sposób domowy, krótko, szybko, z jak najmniejszą utratą wartości odżywczych, niż warzywo tak samo pryskane z przygotowanego, już gotowego dania do podgrzania. W związku z tym myślę, że w każdej diecie można się tam jakoś odnaleźć, pod warunkiem, że kilkunastoletnia panienka nie mówi, od dziś jestem wegetarianką, bo mi szkoda zwierząt, w związku z tym odrzucam mięso i nic w zamian nie daję. Ale tak jak mówię, to nie ma w tej chwili takiej możliwości, żebyśmy z samej diety, przy naszym stylu życia, przy takich uprawach, jakie są i przy takim dostępie żywności, jaką mamy, żebyśmy sobie poradzili zdrowotnie.
Pani doktora, jeśli chodzi o suplementy, kiedy przychodzi pacjent i mówi, że na przykład dba o siebie, stosując jakąś dietę, to co pani doktor jeszcze dodatkowo zaleciłaby takiemu młodemu, zapracowanemu człowiekowi, który codziennie pakuje sobie w pojemniki kolejne dania, kolejne porcje, które ma zjeść o określonej godzinie, a jednak...
Ta dieta pudełkowa.
Tak, ta dieta pudełkowa, która no, teraz jest niezwykle popularna.
Wie pani, no nawet niektóre te produkty są bardzo dobre, bo to są przygotowywane dla niewielkiej ilości osób w sposób jak najbardziej korzystny. Ja nie mówię, że wszystkie, bo ja nie znam wszystkich, ale niektóre są rzeczywiście bardzo przyzwoicie przygotowywane. Natomiast nawet taka dieta pudełkowa nie jest w stanie zabezpieczyć takiego młodego człowieka. Jest kilka podstawowych, powiedziałabym, substancji, które musimy dostarczać, żeby funkcjonować, żeby odporność była dobra, żeby koncentracja była dobra, żebyśmy mieli siłę na wszystko. I ja bym powiedziała, dla takiego młodego człowieka, w zależności od tego, jak on tam jada, ale witamina C, witamina D3 i kwasy omega-3. To jest dla mnie taka absolutna podstawa dla praktycznie wszystkich.
I niezależnie od wieku tak naprawdę.
Niezależnie od wieku, tylko że, wie pani, jeżeli trafia do mnie osoba starsza, powiedzmy osoba w moim wieku, czy nawet młodsza jeszcze, ale ma już jakieś problemy zdrowotne. Czyli jeżeli te problemy zdrowotne powstały, to znaczy, że coś z tym organizmem było nie tak. Oczywiście można powiedzieć, że część to są geny, ale bardzo często geny to jest, że tak powiem, choroba okrągłego stołu, gdzie siedzimy, jemy wszyscy to samo i te same niedobory ma matka, córka i wnuczka. To już pomijam to, ale powstają pewne objawy, które leczymy. Leki, wiadomo, nie ma leków, które nie dają objawów ubocznych. W związku z tym dają objawy uboczne i przyjmujemy leki na kolejne objawy uboczne, które dają objawy uboczne i łańcuszek się nigdy nie kończy. Ale często jest tak, że można przypuszczać, czego temu człowiekowi brakuje, dlaczego on ma takie problemy zdrowotne. I wtedy pojawia się znacznie więcej tych suplementów, które są wyciągami z roślin, które są czasami produktami pochodzenia zwierzęcego, dlatego że ja zakładam, że suplement to jest coś, co by było na naszym talerzu, czyli nie jest syntetyczny. Czyli to jest coś, co pochodzi z przyrody. I w tym momencie, no, prosty przykład. Czy wyobraża pani sobie w tej chwili młodą kobietę, która jest w ciąży, nie bierze kwasu foliowego?
Nie.
No właśnie.
To znaczy, są lekarze, którzy może nie wprost przepisują kwas foliowy, ale jest jakiś suplement, w którym właśnie ten kwas foliowy jest.
No więc i o to chodzi, bo w momencie, kiedy badania wykazały, że niedobór kwasu foliowego odpowiada za takie wady genetyczne płodu i podanie go zredukowało 70% występowanie tej wady, to w tym momencie nikt się nie zastanawia nad suplementem i wszyscy to przyjmują. Czy kiedykolwiek u kobiety, która ma obfite miesiączki i ma niedokrwistość niedoboru żelaza, czy ktokolwiek nie poda żelaza, każdy poda żelazo. No jest to zwykła suplementacja.
I pani doktor, tak powrócę do kobiet w ciąży. Jeżeli lekarz spotyka się z młodą kobietą i pyta, czy planuje pani ciążę i ona mówi tak, to kolejne pytanie, w 9%, czy przyjmuje pani już teraz kwas foliowy?
No tak, dlatego że przecież ta cewa nerwowa powstaje bardzo wcześnie. Kobieta, która się orientuje, że jest w ciąży, to już jest któryś tam tydzień. Zanim pójdzie do lekarza i lekarz stwierdzi, że jest w ciąży i przepisze ten lek, no to już jest, że tak powiem, po balu. No.
Dokładnie, dokładnie.
W związku z tym ja uważam, że nie każda kobieta w wieku rozrodczym, każdemu może się przytrafić, każda kobieta w wieku rozrodczym powinna suplementować się kwasem foliowym. Także to na pewno. Ja trąbiłam od lat, że powinny brać kwasy omega-3 kobiety w ciąży, bo to jest mniej depresji poporodowych, bo dzieci się lepiej rozwijają. Dzieci uwielbiają kwasy omega-3. Ta śmierdzące rybą, po prostu jak widzą kapsułkę, to się rwą do tych kwasów omega-3. I no coś w tym jest. Dzieci jeszcze rozróżniają, co dobre, co nie. Dopiero jak były badania, się okazało, że dzieci matek, które suplementowały w ciąży kwasy omega-3, mają wyższy iloraz inteligencji, no to w tym momencie wszystkie kobiety w ciąży już w tej chwili dostają w swoich suplementach. No ale to dokąd nie ma potwierdzenia naukowego, a niewiele rzeczy się robi, jeśli chodzi o dobre jedzenie i o suplementację w sensie badań naukowych, no to ciągle walczymy z wiatrakami i dopiero jak ktoś się przekona, że się lepiej czuje. Prawda, ile dolegliwości bólowych, stawowych mija po kwasach omega-3, to się wierzyć nie chce.
Pani doktor, to ja zapytam, bo teraz też panuje moda na robienie testów na nietolerancję pokarmową.
Super.
To dobrze, czy to źle?
I wie pani co, no jak ktoś ma pieniądze i chce, no to...
Bo to są drogie
kto
testy.
Kto Boga temu zabroni?
Aha,
mogą sobie robić. Natomiast tak naprawdę są... Ja nie mówię o jakichś specjalnych alergiach. Ja nie mówię o dzieciach z celiakią, bo to jest dramatyczna choroba tak. I to widać od razu, nie potrzeba robić testów. Natomiast są dwa podstawowe alergeny. To jest mleko i pszenica. I ja nie wysyłam pacjentów na testy. Ja mówię pacjentowi... Proszę na 4 tygodnie odstawić mleko i produkty mleczne, zobaczymy. Proszę potem na 3 tygodnie, 4 odstawić pszenicę, zobaczymy. te produkty powodują taką jednostkę, która śmiesznie tak się nazywa, się nie potrafiłam to przedstawić, jak zaczynałam się interesować medycyną naturalną, tak zwane przeciekające jelita. No śmiesznie to brzmi, prawda?
Co to oznacza?
To oznacza taką sytuację, gdzie komórki enterocyty w jelitach troszeczkę się tak jak gdyby rozsuwają. I to jest pod wpływem różnych alergenów, substancji, które niekoniecznie mamy na nie żywą alergię, ale źle je tolerujemy. I wtedy wchłaniają się cząsteczki większe, niż by się wchłaniały normalnie. I osoba, która na przykład ma nietolerancję mleka, bardzo często jest to laktoza, ale czasami i białko kazeina. I zaczyna wchłaniać już, jeżeli się okazuje, a to na malinki, a na to truskawki, coraz to nowe produkty, na które ta osoba jest uczulona, tak zwana, bo ma objawy. I trzeba po prostu, jeżeli wiadomo na co jest, no to te produkty najpierw odstawić i po prostu spróbować z tymi podstawowymi alergenami. Może się okazać, że będzie wszystko w porządku, że odstawi jeden produkt i nie będzie go jadła, enterocyty się uszczelnią i nie będzie problemu, inne alergie ustąpią same.
Proszę bardzo, drodzy państwo, jakich to ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Mleko i pszenica, no właśnie.
Tak, to jest, no, znaczy ja nie chciała uderzyć w lobby, bo może to się dla mnie źle skończyć. Ja nie jestem tak silna jak lobby mleczne i lobby pszeniczne. Myślę, że z pszenicą to pewnie wynika z tego, że tak bardzo mocno jest, majstrują przy tej pszenicy i zmieniają genetycznie i te cząsteczki się powiększają i coraz więcej osób ją źle toleruje w sensie przewodu pokarmowego, bo z tym pacjenci do mnie najczęściej przychodzą. Ja chociaż mam doktorat z kardiologii, to najlepszym jestem gastrologiem, bo bardzo wiele osób wyleczyłam z problemów jelitowych, właśnie odstawiając takie produkty. Natomiast mleko, no nigdy nie było produktem dla nas. No. Skład mleka krowiego to nie jest skład mleka dla naszych dzieci. Małe ciele ma szybko rosnąć, nie musi mieć koniecznie dużego móżdżku, no więc te składy nie są dobre, ani w sensie kostnym, ani w sensie kwasów omega-3. Mleko dla nas nie jest dobrym produktem, no ale to już nie będę w to wnikała, jak coś chcę dawać i smakuje i dobrze toleruje, no to niech ma problemy na starsze lata.
Ja mam dziś mocne postanowienie, wyciągam z szafki sokowirówkę.
No, myślę, tak, że warto. Myślę, że warto i tylko jeszcze bardzo rozsądnie wybierać te owoce i te warzywa do tej warzywa i owoce do tej sokowirówki.
Marchew i jabłko?
Bardzo dobrze.
Dobrze. To postanowienie na dziś zrealizuję.
Nasze rodzime, dojrzewające na słońcu, prawda. Nie w kontenerach.
Z panią doktor będzie można się spotkać 23 października. Raz jeszcze przypominamy, drodzy państwo, sympozjum Świętej Hildegardy w parafii pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego przy ulicy Broniewskiego
44.
Bardzo dużo ciekawych propozycji. Proszę powiedzieć, gdzie szukać jeszcze informacji na temat sympozjum, na temat tego dokładnego planu, zapisów i wszelkich informacji technicznych.
Tak, na stronie oczywiście naszego stowarzyszenia, czyli hildegarda.edu.pl albo pod numerem telefonu 22 407 58 80. Zapraszamy.
Zapraszamy państwa bardzo serdecznie i tak jak wspomniałam, na pewno będziemy przypominać słuchaczom Radia Warszawa o tym właśnie sympozjum. Dziękuję paniom za to spotkanie. Życzę wszystkiego dobrego, wszystkiego zdrowego.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do widzenia.
Rozmowa na co dzień.
Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.